Vienen calle. Wypuj na głębie. Jezus się zrobię Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji powołania.
Witają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
A naszym dzisiejszym gościem tutaj w studio jest ksiądz Adrian Chojnicki z parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach na Śląsku. Bardzo się cieszymy, że jest ksiądz tutaj z nami w studio. Zawsze z takich żywych spotkań bardziej się cieszymy. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Jest to dla mnie również wielka radość. Cieszę się, że mogę tutaj z Wami być.
Ksiądz Adrian swoje święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku. Jest ksiądz liderem i opiekunem wspólnoty Jezusa Miłosiernego Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Ksiądz Adrian, co ciekawe, prowadzi także własny kanał na YouTubie. Jednak my, zanim przejdziemy do tych wszystkich aktywności, które obecnie ksiądz podejmuje, wróćmy do tych początków rozeznawania przez księdza swojego powołania. Czy te myśli towarzyszyły księdzu już od dzieciństwa, czy raczej było to pragnienie, które przyszło do księdza serca jakoś niespodziewanie?
Pan Bóg jest niesamowity i wiemy też, że ma świetne drogi. Więc tak właściwie chyba wszystko zaczęło się od poznania Boga, od poznania Jezusa. Czyli ja miałem w życiu taki moment bardzo diametralny nawrócenia z całego mojego życia. Trochę takie nawrócenie Pawłowe. Miałem 18 lat. Wtedy na religię przyszedł chłopak, który zaczął opowiadać o tym, jak doświadczył miłości Pana Boga, o tym, jak Bóg jego życie przemienił, był osobą niewierzącą, ale miał sen. Przyśnił mu się diabeł i w tym śnie diabeł wyrwał jego serce, wyrwał jego duszę, a on jako ten chłopak niewierzący krzyknął wtedy: Bóg jest miłością. Opowiadał o tym, że jak wstał, to czuł się jak taka osoba, która jest pozbawiona duszy, jak osoba, która ma w sobie taką pustkę, i wtedy pomimo tego, że był niewierzący, zaczął szukać i można powiedzieć, że zaczął mówić do Boga. I tak to trwało kilka dni, później poszedł do księdza, ksiądz mu zaproponował spowiedź, on się wyspowiadał, później ksiądz go wysłał na rekolekcję, wszedł tam do takiej wspólnoty w Gliwicach, no i później zaczął chodzić po szkołach, bo tak mocno doświadczył Pana Boga, no i właśnie usłyszałem go na katechezie, wtedy byłem w drugiej liceum, to też jest taki dobry czas. No i mimo tego, że byłem osobą, która praktykowała, która chodziła do kościoła co niedzielę, to tak właściwie wzbudziło to we mnie takie myśli, że chciałbym jednak coś więcej. No i on zaproponował tam taki wyjazd do Częstochowy, gdzie też cały autokar pojechał młodzieży. Tam były takie czuwanie. 3000 młodych osób, słuchajcie, to było niesamowite. 3000 młodych osób właśnie w tej katedrze, więc to było świetne. No i tam można powiedzieć coś mnie bardziej jeszcze po prostu dotknęło, nie? Jakoś tak mi coś bardziej ruszyło, ale dopiero później rekolekcje, na które pojechałem na Górę Świętej Anny Jezus Żyje, które trwały przez tydzień czasu, spowodowały we mnie całkowitą przemianę. To znaczy, doświadczyłem miłości Pana Boga, doświadczyłem miłości Boga Ojca. Akurat mój życiorys jest taki, że ja swojego ziemskiego taty nie poznałem, dlatego tak bardzo ważne było dla mnie doświadczenie Boga jako Ojca, bo pamiętam w trakcie modlitwy wstawienniczej, kiedy osoby modliły się nade mną, no to właśnie modliły się, pamiętam takimi słowami: przyjdź Boże Ojcze, On jest Twoim ukochanym Synem, przyjdź i pokaż Mu, jak bardzo Go miłujesz, jak bardzo Go kochasz. I pamiętam, że miałem wtedy takie wręcz namacalne doświadczenie Boga, namacalne doświadczenie Jego miłości, kiedy przez moje ciało przeszło totalne ciepło, kiedy miałem naprawdę bardzo wielkie ciary i kiedy miałem takie doświadczenie tego, że Ojciec, że Bóg jest przy mnie, tak jakby mnie po prostu Pan Bóg przytulił. Nie, dał mi bardzo, bardzo takie doświadczenie bliskości. Ja pamiętam, że no to dla mnie chyba było najpiękniejsze doświadczenie w ciągu całego mojego życia i zobaczyłem, że jeżeli Bóg daje tak fantastyczne i tak wspaniałe rzeczy, to po prostu ja chcę pójść za Nim, to ja chcę zawierzyć Mu całe życie. Ja wtedy totalnie nie wiedziałem, gdzie ja pójdę, totalnie nie wiedziałem, co ja będę robił, ale wiedziałem jedno, że niezależnie od tego, co będę robił, że będę to robił z Bogiem. Nie, i od tego się zaczęło moje nawrócenie. Poszedłem do spowiedzi generalnej. Spowiedź generalna to jest spowiedź z całego życia. Pamiętam, że jak właśnie takie kartki A4, to jedną kartkę A4 miałem zapisaną, drugą kartkę A4. No jak poszedłem, pół godziny trwała spowiedź, ja wyszedłem stamtąd z takim bananem na twarzy, z taką radością serca, no to było coś niesamowitego, coś pięknego. No i można powiedzieć, że zaczęło się etap takiego rozeznawania i tych punktów w tym rozeznawaniu było bardzo sporo. Nie wiem, na ile mogę też niektóre przytoczyć.
Proszę, poprosimy o takie może autentyczne punkty, które przyczyniły się do tego, że został ksiądz kapłanem.
Ja bym tak samo jak kawa, ja bardzo lubię espresso. Nie, bo to jest konkret esencja, więc tak po prostu postaram się takie esencjonalne momenty, ważne momenty w tym moim życiu powiedzieć, no bo to rzeczywiście Pan Bóg jest niesamowity i najwyżej tam ewentualnie jak będzie coś trzeba, to jeszcze dopowiemy. Ale po doświadczeniu miłości Pana Boga ja rzeczywiście wszedłem we wspólnotę, zacząłem się formować jako młody człowiek. I to było niesamowite, wiecie, bo my na przykład w Gliwicach jeździliśmy na Pszczyńską, tam gromadziliśmy się w domu w 30 osób. My tam się gromadziliśmy, modliliśmy się różaniec, Olimpia brała gitarę, dziewczyny przygotowały jakieś sałatki, no był klimat, jeździliśmy w różne miejsca, w góry i tym podobne rzeczy i tworzyła się taka wspólnota i dla mnie to było bardzo ważne, bo ja mogłem rozmawiać o dylematach, takich, które ja noszę, o pytaniach, które miałem związane z wiarą. Jakaś mowa była właśnie też o tym, nie wiem, relacje damsko-męskie, czystość, no to ja to wszystko po prostu przegadywałem, nie? Czy pocałunek to już jest grzech, czy to nie jest grzech? Wiecie, takie różne dylematy, które nosi młody człowiek. Było to dla mnie bardzo, bardzo też ważne i ciekawe, więc kwestia wspólnoty, w którą wszedłem, mimo tego, że ja na początku byłem w takiej wspólnocie małżeńskiej, bo oni też prowadzili ten poziom, na którym ja byłem na Górze Świętej Anny, kiedy się nawracałem, to później wszedłem do wspólnoty, gdzie było jeszcze więcej po prostu młodych osób i gdzie była wspólnota radykalna. Dla mnie to było bardzo ważne, dlatego że ja, drodzy z Panem Bogiem, ja się nie ukrywałem. Ja praktycznie po doświadczeniu nawrócenia, my razem z Łukaszem, z moim przyjacielem, który mnie przeprowadził do Jezusa, myśmy chodzili po mieście i tak właściwie ewangelizowali, zaczepiali ludzi, mówiliśmy o Jezusie, jak widzieliśmy jakąś taką grupkę, gdzie, nie wiem, były jakieś takie flaszki, butelki, papierosy. My nie mieliśmy, wiecie, oporów, żeby do nich po prostu zagadać. Taka odwaga. Wierzę, że Pan Bóg dawał od samego początku jakiś taki konkretny dar ewangelizacji, nie? Więc zawsze nosiłem w sobie takie pragnienie, żeby być ministrantem. Ale wiecie, miałem już 18 lat, więc mówię sobie, no za stary, jestem zbyt starym koniem na to, ale przyszedł taki konkretny ksiądz do naszej parafii, ksiądz Andrzej Ledwin, pozdrawiam go serdecznie. No i on zobaczył mnie, że ja chodzę do kościoła, że ja jestem dziennie i w pewnym momencie, wiecie, ja się modlę, zawsze jak się modliłem, to zamknięte oczy, w ławce, na klęczkach i nagle właśnie poczułem taką dłoń na moich barkach. I mówię sobie, co jest grane. Odwracam się i słyszę taki tubalny głos. Szczęść Boże. Ja mówię, szczęść Boże. On, jak ty się nazywasz? Ja mówię, no Adrian. I tak byłem ciekawy, o co w ogóle chodzi, czego ten ksiądz chce, nie? On, Adrian, czy ty nie chciałbyś zostać ministrantem? Ja mówię, jakoś tak, wiecie, odpaliłem, nie mam czasu. Jak to nie masz czasu? Ja ciebie dziennie widzę w kościele. Ja mówię, no nie wiem, księże, no muszę się zastanowić. A on mi na to, takie rzeczy, to ty powinieneś wiedzieć od razu. Ja mówię, jaki konkret, nie? Po prostu co za konkret ksiądz.
Jak to espresso.
Dokładnie, więc ja mówię, księże, jutro do księdza przychodzę o godzinie 20 i mówię, co postanowiłem. A on mi na to, będę czekał. Nie, mówię, co za konkretny ksiądz? I wiecie, tam się modliłem, pytałem Pana Jezusa, co robić, czy iść, czy nie iść, no i w sumie nie wiedziałem. Na tej modlitwie mi nic nie wyszło, ale stwierdziłem, że jeżeli to było pragnienie mojego serca, jeżeli ja miałem takie pragnienie, to czemu nie? No i wiecie, i poszedłem i rzeczywiście ołtarz, służba przy ołtarzu była dla mnie ważna. Nie, ja naprawdę czułem się tam jak ryba w wodzie, dla mnie to była potężna radość. I taki zaszczyt i taka też bliskość fizyczna, która pomagała mi jeszcze bardziej sercem wchodzić w doświadczenie Eucharystii. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, czytanie książek i czytanie dobrych książek, czytanie żywotów świętych. Jakoś tak do ręki wpadła mi książka Święty i Diabeł, to jest o świętym Janie Maria Wianeju. No ja mu tak powiedziałem, że Święty Wianuj, ty jesteś patronem kapłanów, patronem proboszczów, jeżeli ja mam być po prostu księdzem, no to weź jakoś się wstaw, żebym umiał to poznać, nie? I tak mu po prostu powierzyłem drogę powołania. Ja byłem taki, że ja nie lubiłem marnować czasu, więc jeszcze wtedy nie miałem samochodu, jeździłem dużo autobusami, zawsze miałem książkę i zawsze czytałem, żeby ten czas był dobrze spożytkowany. I niejednokrotnie miałem tak, że mi po prostu niektóre fragmenty bardzo dotykały, ale tam był w tej książce taki fragment, który dosłownie mnie przeszył. Dlatego, że wiecie, ja mu powierzyłem drogę powołania i nagle był taki fragment, gdzie Wianej rozmawiał z dwoma młodzieńcami. Jakiś młodzieniec zadał mu pytanie i Wianej mu odpowiedział, a drugi młodzieniec nie zdążył jeszcze zadać pytania, bo Wianej wiedział, o co chce go zapytać i odpowiedział mu, tak, ty masz zostać kapłanem. I jak ja przeczytałem te słowa w tej książce, wiecie, mnie automatycznie dreszcze przeszły przez całe ciało, bo dla mnie to był taki Boży głos, nie? Taki Boży głos. I ja tylko zapytałem, Panie Jezu, czy to jest od Ciebie? I miałem taki pokój serca, i widziałem, jak się spotkałem w niebie z Wianejem, to będę musiał mu podziękować też za to, no bo rzeczywiście pomógł mi rozpoznać też właśnie głos Pana, nie? Ale wiecie, to był drugi taki sygnał, ale ja jeszcze taki jakiś byłem nie do końca przekonany. Więc pamiętam trzecie takie doświadczenie, dla mnie bardzo ważne. Było, jak byłem w Krakowie kiedyś u Dominikanów i to był taki dzień, że miałem takie bardzo potężne pragnienie spowiedzi, a akurat nie było żadnego ojca w konfesjonale. No i taki miałem smuteczek z tego powodu, ale mówię sobie, Panie Jezu, no Ty widzisz moje serce. Ty wiesz, że ja chciałem przyjść i oddaję Ci po prostu te wszystkie moje grzechy. Można powiedzieć, że miałem taki żal doskonały. Nie, za wszystkie popełnione grzechy i niesamowicie przeżyłem tamtą Eucharystię, niesamowicie, po prostu słowo mnie przenikało, byłem tak skupiony, byłem tak wdrożony też właśnie w to wszystko i to było niesamowite, ale po przyjęciu Komunii Świętej, to jest w ogóle dla mnie bardzo taki ważny moment, zawsze staram się po przyjęciu Komunii Świętej uwielbić Jezusa, ale też posłuchać, co mi chce powiedzieć, czyli pytam Go: Jezu, co mi chcesz powiedzieć? I niejednokrotnie mam tak, że jakieś konkretne myśli do mnie przychodzą, no przecież jestem wtedy zjednoczony z Nim, nie? Przecież On we mnie w tym momencie jest i wiecie, to było niesamowite, dlatego, że kiedy wtedy na tej mszy po Komunii Świętej zadałem Jezusowi pytanie, co mi chcesz powiedzieć, to pokazała mi się scena z filmu.
Jakiego filmu?
Karol, człowiek, który został papieżem, nie? I to nie jest tak, że ja widziałem ten film, nie wiem, tydzień wcześniej, tylko jak widziałem z 3 lata wcześniej. I pokazała mi się scena, kiedy on w sutannie leży na posadzce kościoła i zadaje pytanie, czy to woła mnie Bóg? Nie, i ja zadałem Jezusowi pytanie, co mi chcesz dzisiaj powiedzieć? I nagle widzę scenę, kiedy Karol Wojtyła leży na posadzce kościoła i mówi, czy to woła mnie Bóg? I zrozumiałem po prostu, że to jest no właśnie wołanie Boga. No zostałem w tym momencie, to było dla mnie bardzo też takie wzruszające doświadczenie, no i wiedziałem, że Bogu też o to chodzi. Kolejny sygnał. A taką kropką nad i dla mnie w tym wszystkim było to, jak jeździliśmy z posługą. To jest tak samo jak na przykład z moją młodzieżą. No ja byłem z taką posługą, gdzie graliśmy pantomimę. No i wtedy był taki też wieczór modlitwy. I pamiętam, że to było niesamowite, bo czasami jest tak, że jakiś ksiądz czy jakaś osoba ma jakiś taki konkretny obraz, ma jakieś takie słowo poznania. I chodzi o to, że nie ma totalnego pojęcia, co się może we mnie dziać, o czym ja mogę myśleć, ale Pan Bóg daje mi jakieś takie poznanie. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że ja klęczałem i się modliłem. I w pewnym momencie podszedł do mnie ksiądz, z którym nie rozmawiałem o mojej drodze powołania, który notabene nie wiedział, co ja po prostu przeżywam. Ale ksiądz przyszedł i powiedział mi tak: wierzę, że Pan Bóg chce Ci powiedzieć takie słowa. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz, ja będę Ci błogosławił, ale jeżeli wybierzesz drogę, na którą Cię wzywam, to cuda zobaczysz na własne oczy. Pójdź za mną. Ja pamiętam, że jak to usłyszałem, się popłakałem wtedy, bo dla mnie, wiecie, ja nosiłem w sercu pytanie właśnie, czy to rzeczywiście kapłaństwo, no i widziałem, że Pan Bóg do tego prowadzi, ale ciągle brakowało mi kropki nad i. I tu nie było powiedziane, że tak, ty masz być księdzem, tak dosłownie jak wtedy z tej książki, ale to było, że niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz, że ja mogę iść w małżeństwo, że mogę poznać fantastyczną osobę, mogę założyć rodzinę i co? I Bóg będzie mi błogosławił. Ale daje taką obietnicę, że jeżeli wybiorę drogę, na którą On mnie wzywa, to będę cuda widział na własne oczy. Pójdź za mną, nie? Więc ja wtedy ja miałem taką już jasność. Miałem taką jasność, że chodzi o to, że rzeczywiście mam iść drogą kapłaństwa. I poszedłem. I to, co było, kochani, niezwykłe, to też jest to, że ja niekoniecznie, wiecie, miałem jakieś parcie, żeby być księdzem. Że dla mnie to było, ja idę, żeby pełnić wolę Boga, bo to jest dla mnie istotne. No i dlatego też nie byłem taką chorągiewką, wiecie, w seminarium, tylko po prostu Pan Bóg potwierdzał to wraz z kolejnymi wydarzeniami.
Czyli Pan Bóg powołuje konkretnie, Pan Bóg Alleluja. Mówi do nas, do naszego serca i też mówi przez drugiego kapłana, przez drugą osobę. My teraz zapraszamy Was na utwór muzyczny. Tytuł nie powinien Was dziwić, bo będzie brzmiał on tak, jak słowa z obrazka prymicyjnego księdza Adriana. Jest to piosenka pod tytułem Błogosław duszo moja Pana. Wracamy już za moment.
Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze idę. Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina. Błogosław duszo moja Pana, wszystko co
Był to utwór muzyczny Błogosław Duszo Moja Pana, a po krótkiej przerwie zapraszamy Was na dalszej części audycji Dar i Tajemnica, a naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Adrian Chojnicki z parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z Chwałowic na Śląsku. No to księże, dopytajmy jeszcze może o te słowa Błogosław Duszo Moja Pana. Dlaczego akurat te znalazły się na księdza obrazku prymicyjnym?
Były rekolekcje przed diakonatem i mieliśmy je w formie ćwiczeń ignacjańskich. Robiliśmy tak zwany fundament. No i tam medytacja trwa mniej więcej 45 minut, godzinę. I jak wziąłem te słowa, Błogosław Duszo Moja Pana, w ogóle cały psalm 103, który jest niesamowity, no to wiecie, on się bo to jest klamra, on się rozpoczyna, Błogosław Duszo Moja Pana, on odpuszcza wszystkie twoje winy, on leczy wszystkie twoje choroby, on twoje życie ratuje od zguby. I tam, jak czytałem właśnie ten psalm, to ja widziałem całe swoje życie. Czyli ja naprawdę widziałem te momenty, kiedy on odpuszczał wszystkie moje winy, kiedy on mnie ratował od zguby. To jest, ten psalm jest o moim życiu. Więc tak się rozpoczyna i tak też się kończy, ale to, co mi się podoba w tym 22 wersecie, jest znowu Błogosław Duszo Moja Pana, tylko jest mała różnica, bo na samym początku jest przecinek, a na zakończenie jest wykrzyknienie. Ja naprawdę po prostu pragnę przez całe moje życie ogłaszać całą moją duszą, nie tylko ustami, nie tylko dusza, to jest tak samo jak Maryja mówi, wielbi dusza moja Pana, nie, czyli ona całym sobą, całym swoim jestestwem, wszystkim ogłasza, że Bogu należy się cześć, że Bogu należy się hołd, więc dlatego te słowa bardzo mnie wtedy poruszyły i stwierdziłem, że to jest motto mojego życia, że niezależnie od tego, co będę robił, ja chcę błogosławić całą moją duszą Pana.
I to motto realizuje ksiądz także teraz. Jest ksiądz liderem i opiekunem wspólnoty Jezusa Miłosiernego Szkoły Nowej Ewangelizacji, jak wspomnieliśmy tutaj na początku. Jaki jest charyzmat tej wspólnoty i właśnie jak to się w ogóle stało, że jest ksiądz liderem tego miejsca?
To akurat z dekretu biskupa, ale wiesz, to jest bardzo piękne, dlatego że wczoraj też właśnie młodym o tym mówiłem, bo charyzmatem szkoły jest to, że my jesteśmy, bo to jest Szkoła Świętego Andrzeja, że my jesteśmy Andrzejami, czyli my niekoniecznie jesteśmy właśnie tymi liderami, ale my jesteśmy tymi, którzy prowadzą liderów. My jesteśmy tymi, którzy towarzyszą liderom, czyli Andrzej, zobaczcie, mało o nim wiemy, ale Andrzej jest tą osobą, która poszła i przyprowadziła Piotra do Jezusa. Nie, a Piotr jest opoką Kościoła, więc Szkoła Nowej Ewangelizacji to jest miejsce, gdzie tworzy się po prostu liderów. Tworzy się liderów Kościoła, tworzy się właśnie animatorów, tworzy się tych, którzy pójdą, więc to jest ten charyzmat, no i tak też rozpoznaje to swoje powołanie, nie? Na przykład tutaj mamy też młodych ze mną, no i myślę, że to są liderzy.
Papież Franciszek napisał, że być uczniem znaczy być zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa, a dzieje się to przecież spontanicznie w jakimkolwiek miejscu, na ulicy, na placu, czy po prostu na drodze. Jak dziś ważna jest nowa ewangelizacja i jak ksiądz stara się ją realizować w swoim powołaniu?
Właśnie w naszej szkole też jest ważne, na kursie jednym, na kursie Jan, poznajemy, że wpierw jestem uczniem, bo to jest kurs o uczniostwie, a dopiero później jestem apostołem. To jest tak niesamowite, bo zobaczcie, najpierw jest relacja z Bogiem, a dopiero później jest ewangelizacja, dopiero później jest całe apostolstwo. Marka 3,14. Jezus wezwał ich, żeby mu towarzyszyli, a dopiero później głosili ich, wybierał ich na głoszenie nauki, nie? Więc to jest właśnie niezwykłe w uczniostwie, to co mówi właśnie Franciszek i to potwierdzamy całym sercem. A jeżeli chodzi o takie wyzwania, no to pięknie, wiecie, robimy kursy Szkoły Ewangelizacji, teraz mamy nowe życie w przyszłym tygodniu, 40 miejsc, 40 osób zapisanych, zrobiliśmy kursy alfa, czyli można powiedzieć alfa, pierwsza litera języka greckiego, to znaczy początek, wiecie, 6 kursów alfa równocześnie, 400 osób na takim weekendzie, restauracja, dobra forma, bez katolipy, tylko naprawdę tak, żeby ludziom pokazać takie piękno, żeby zainwestować też w tych ludzi, więc po co? Po to, żeby oni naprawdę mogli poznać Jezusa, a kursy są naprawdę zrobione, nowa ewangelizacja, czyli ta sama treść, ale za pomocą jak najlepszych środków, animacje, dynamiki, prezentacje, filmiki, po prostu wszystko, co oddziaływuje na nasze zmysły, żeby tylko dana osoba mogła doświadczyć, mogła spotkać Jezusa.
No właśnie, wspomniał ksiądz o tym, że tak dużo działa z młodzieżą, że te filmiki, na przykład poprzez YouTube, tak jak ksiądz tutaj to robi, mają wpływ na to, jak młodzież też odbiera Boga. Wiemy, że prowadzi ksiądz też konto na Instagramie. Dlaczego zdecydował się ksiądz na głoszenie Chrystusa właśnie w internecie i właśnie przez takie media?
Uważam, że trzeba z każdej okoliczności, każdą okoliczność wykorzystać, żeby głosić Chrystusa na wszelkie możliwe sposoby. Wierzę, że tak właśnie Kościół ma dzisiaj działać. I wiecie, choćby z kanałem na YouTubie, to było ciekawe, dlatego że ja tego nie planowałem, ale sam Duch Święty to zaplanował, bo jak wybuchła pandemia, miałem rzeczywiście kazania pasyjne w jednej parafii i jeden z księży poprosił, żebym po prostu to nagrał. No to nagrałem i zastanawiałem się, gdzie to wrzucić, no i wrzuciłem to akurat na YouTube, no i zobaczyłem, że to ma 1000 odtworzeń, nie? I mówię, fajnie. No i zacząłem po prostu nagrywać. I dziennie po prostu jakiś taki filmik nagrywałem, no i tak fajnie poszło, później ktoś mnie nominował do Hot 16 Challenge, no i nagrałem te Hot 16, później robiliśmy takie projekty, miałem marzenie, żeby teledysk swój zrobić, no i zrobiliśmy teledysk, hashtag bez hejtu, dlatego że dużo hejtu pojawiało się w sieci, więc to jest taka odpowiedź na to, żeby nasza mowa była jednak mową miłości, nie? No więc ja widzę, że internet, że media społecznościowe są bardzo ważną drogą dotarcia, szczególnie do młodych, którzy tak właściwie w tym siedzą, którzy tym żyją, wszelkie relacje, stories, tak właściwie, żeby pokazywać też wizerunek Kościoła, bo ja mam wrażenie, że ludzie nie znają Kościoła takim, jakim on jest, takiego piękna Kościoła bardzo często, a Kościół jest żywy, Kościół jest tak bardzo dynamiczny, Kościół jest tak wspaniały i fantastyczny. Arcybiskup Ryś mówi, Kościół jest fantastyczny, ja to potwierdzam, ja dziennie doświadczam niesamowitego piękna w Kościele. Wiecie, tutaj teraz jesteśmy pięknie w Toruniu, dzisiaj wracamy tam do siebie na Śląsk, mamy warsztaty o uwielbieniu, będzie po prostu pięknie, cudownie. No naprawdę, dużo takich fantastycznych rzeczy się dzieje i to tak właściwie jest codziennie, więc czemu tego nie pokazywać?
Możemy powiedzieć, że swoje powołanie kształtuje też ksiądz z młodzieżą, bo przecież bardzo dużo z nią robi. Ale czego dziś potrzeba młodym ludziom, żeby potrafili odkryć swoje powołanie, to do czego Bóg ich przeznaczył?
Relacji. Potrzeba naprawdę tego, żeby oni mieli relację z Jezusem, żeby oni mieli taką otwartość przed Nim. Trzeba też tego, żeby rzeczywiście mieli środowisko osób, dzięki którym wzrastają, dzięki którym stają się po prostu lepsi, nie? I to jest bardzo ważne, bo otoczenie jednak wiemy o tym, że ma duży po prostu wpływ, więc świetnie jak są wokół osoby, które mają bardzo podobne wartości i z którymi naprawdę idzie się zdecydowanie bardziej do przodu, ale w tym wszystkim staramy się też kształtować młodych, żeby oni wchodzili w indywidualną relację, osobiste rozważanie Słowa Bożego, mówimy o tym izdebka, czyli właśnie ten moment, kiedy nikt Cię nie widzi, ale kiedy jesteś tylko Ty i Pan i tam się rozgrywają największe i kluczowe rzeczy.
Powiedział ksiądz, że usłyszał właśnie takie słowa, że jeżeli pójdzie tą drogą powołania, to będzie widział cuda. Jaki jest taki największy cud kapłańskiego życia, widzi ojciec jako taki owoc tej swojej pracy?
No to jest właśnie ciekawe, bo rzeczywiście doświadczam cudów i nie chcę iść tylko w takie, wiecie, zjawiskowe rzeczy typu uzdrowienia, nie? Czyli rzeczywiście, że gdzieś modlimy się o uzdrowienie i to się też dokonuje, bo takie rzeczy też się zdarzały. Pamiętam, jak modliliśmy się nad Asią, no ta Asia miała guza 7 czy 9 centymetrów, no i po tej modlitwie ten guz zniknął, a mamy też takie stwierdzenie medyczne, nie? Że medycznie była przez lekarza zbadana i był ten guz, później po tej modlitwie rzeczywiście lekarz był w szoku, bo nie ma tego. No i też takie rzeczy jest mi dane widzieć, ale ja mam wrażenie, że cudem jest po prostu to, że my jeszcze bardziej po prostu wchodzimy i chcemy poznawać, jaki jest Bóg, że poznajemy serce Ojca, że nagle, no nie wiem, jest takie doświadczenie bardzo wielkiej miłości, takiej wręcz namacalnej miłości, miłości wzajemnej i takiej przemiany po prostu też życia, że mam wrażenie, że Bogu o coś takiego chodzi. Że On oczywiście, zobaczcie, bardzo wiele uzdrawiał, bardzo wiele uwalniał, no bo potrzebował, ludzie tego potrzebują, żeby rzeczywiście tak za Nim poszli, ale tu chodzi o to, ja miałem kiedyś taki obraz na modlitwie, to było dla mnie bardzo ważne, kiedy zobaczyłem krzyż, a wcześniej zobaczyłem Jezusa i bardzo wiele osób, które przychodzi do Jezusa i Jezus spełnia co chwilę prośby tych ludzi, którzy przychodzą z jakimiś takimi swoimi interesami, prośbami i Jezus rzeczywiście to wypełniał, ale później zobaczyłem Jezusa, który jest na krzyżu i zobaczyłem, że tam jest bardzo mało osób, że bardzo mało osób przychodzi, żeby Mu potowarzyszyć w Jego bólu, w Jego cierpieniu. A zobaczyłem, że rzeczywiście z tego krzyża tak jakby krew po prostu spływała i te osoby, które są pod krzyżem, doświadczają takiego odrodzenia, doświadczają takiego odnowienia, doświadczają takiej głębi. Ja wierzę, że cudem, takim największym cudem jest to, że mogę widzieć osoby, które przychodzą pod ten krzyż, łapią się tego krzyża, trzymają się i naprawdę są niesamowicie wierne Chrystusowi i są świadkami i widzę, że są gotowe naprawdę na wszystko właśnie ze względu na Niego. Jest to chyba taki najpiękniejszy obrazek, nie?
Przez to, co ksiądz tam też dzisiaj tutaj opowiadał, widać, że młodzież, z którą ksiądz pracuje, widać, że jest też odpowiedzialna i kształtuje Kościół. Jak ważna jest dzisiaj odpowiedzialność i właśnie pokazanie młodym, że to oni są przyszłością Kościoła i że od nich zależy przyszłość Kościoła.
No, to jest ważne, nie? To jest myślę, że bardzo, bardzo istotne. Myślę, że oni też to tak czują, że mają w sobie też takie pragnienie, żeby właśnie przyciągać też innych, że oni wiedzą, że są teraźniejszością Kościoła. My mówimy, bardzo doświadczamy słowa, że powstaje pokolenie, powstaje nowe pokolenie, które żyje przez uwielbienie, nie? Że powstaje uwielbienie, które zmienia to pokolenie. I myślę, że młodzi mają to doświadczenie, że naprawdę bardzo wiele po prostu od nich zależy. Bardzo wiele od nich zależy. I myślę, że są tego świadomi, że my nie chcemy właśnie takich śniętych ryb, nie? Że nie chcemy właśnie być tacy letni, ale że potrzebujemy bardzo gorących serc. Potrzebujemy osób, które pójdą na całego. No i to jest wówczas takie oddziaływanie na innych, nie?
Ksiądz jest tą osobą, która te ryby łowi, która te dusze łowi dla Chrystusa. Jak z perspektywy lat kapłaństwa rozumie ksiądz słowa Jana Pawła II, który napisał, że powołanie to dar i tajemnica? Jak rozumie je ksiądz w kontekście własnego powołania?
Tak, tak. No, mam wrażenie, że rozumiem z każdym kolejnym rokiem albo coraz bardziej, albo coraz inaczej, nie? W sensie, że powołanie dla mnie jest takim procesem ciągłym, że to nie jest tylko, że zdarzyło się raz odpowiedzieć, tak, Bóg mnie wezwał i powiedziałem, tak, pójdę za tobą, tylko ja mam wrażenie, że Jezus, że On ciągle pyta o to, nawet nie tyle, czy dalej chcę pójść za Nim, tylko, że On prowadzi po prostu w nowe miejsca, w nowe przestrzenie, prowadzi do nowych zadań i tak właściwie to jest właśnie zwykła tajemnica, że ja nie wiem tak właściwie, czy ja nie wiem, gdzie będę za kilka miesięcy, nie wiem, w jakim miejscu będę, jeżeli chodzi o moje życie duchowe, nie wiem, w jakim miejscu będę, jeżeli chodzi o moje życie codzienne, nie? To jest niesamowite, więc to jest też taką tajemnicą, ale w tym wszystkim odkrywam, bo mam wrażenie jakiegoś takiego trochę przyspieszenia też, jeżeli chodzi o moje życie kapłańskie, nie? To znaczy, dla mnie to jest niezwykle dynamiczne życie, ale przyspieszenie, które polega na tym, że tak jakbym jeszcze mocniej się nawrócił, tak jakbym jeszcze mocniej przylgnął do Boga, jakbym jeszcze bardziej przyszedł, jakbym coraz mniej skupiał się na sobie, a coraz bardziej na Nim. Nie, wiecie, takie... No, i wiem, że to jest... Kapłaństwo też jest potężnym darem. To znaczy, że naprawdę no, Pan Bóg daje mi Kościół, daje mi niezwykłe osoby, daje mi też jakieś takie dary, żebym właśnie im towarzyszył, ale też osoby, od których ja mogę bardzo dużo też czerpać. Więc wiem, że ja jestem bardzo obdarowany. Wiecie, jak ja popatrzę na moją parafię, czy tą, czy poprzednią, ja naprawdę nie mam najmniejszego powodu, na który mógłbym narzekać. Jeżeli bym narzekał, to bym się musiał z tego spowiadać. Wszystko jest naprawdę tak niesamowicie piękne. I ludzie, i rzeczy, które robimy, i szkoła, no wszystko. Wszystko jest po prostu piękne, no ale w tym wszystkim chciałbym być takim księdzem, który jest naprawdę zasłuchany w serce Boga, który jest zasłuchany w Jego głos. Chciałbym być takim księdzem, który przykłada, tak jak święty Jan w momencie ostatniej wieczerzy, ucho do piersi Jezusa. Po co? Po to, żeby słyszeć bicie Jego serca. Chciałbym o tym sercu właśnie opowiadać, a co jeszcze więcej, innych prowadzić do tego, żeby inni mieli to doświadczenie tego, jak bije serce Jezusa, jak On jest gorące, tej miłości, która od Niego idzie, nie?
I tego księdzu życzymy, żeby tak było.
Tak, i z tym przesłaniem właśnie może zakończmy naszą audycję, żeby być otwartym na Boży głos, na Boże działanie, a wtedy Pan Bóg na pewno będzie działał w naszym życiu.
Dziękujemy bardzo księdzu za tę rozmowę, za przybliżenie nam, jak to było z księdza rozeznawaniem powołania i z doświadczeniem tej Bożej ojcowskiej miłości. Przypomnijmy, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz Adrian Chojnicki z parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałbowicach na Śląsku.
Dziękujemy też naszym słuchaczom za to, że byliście razem z nami i tutaj z nami posłuchaliście naszej rozmowy o powołaniu i pięknie kapłaństwa. A na kolejną audycję Dar i Tajemnica zapraszamy Was już za tydzień o stałej porze.
Żegnają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.